Chwała Bogu. Wiecie, nie ma nic piękniejszego, nie ma nic ważniejszego, nie ma nic lepszego jak modlący się Kościół. Amen. Modlący się Kościół to żywy Kościół. To żywy Kościół. Wiecie, czasami jestem zdumiony też i reżyserią Ducha Świętego. Ja dzisiaj nie przygotowywałem się specjalnie pod tym kątem na dzisiejsze nabożeństwo, ale Duch Święty wykonywał pracę w moim sercu od pewnego czasu, a też i sam mogę doświadczać tego, czym dzisiaj pragnę z wami się dzielić. Doświadczenia. Czy musimy przez nie przechodzić? To nie tylko tytuł mojego dzisiejszego przesłania, ale to również pytanie, które sam sobie zadaję i gdzie głęboko poszukuję odpowiedzi. Dlaczego nieraz jesteśmy tak boleśnie doświadczani? Dlaczego bolą nas pewne okoliczności i sytuacje, które stają się w pewnym momencie już nie do zniesienia? Dlaczego dobry Bóg dopuszcza do doświadczeń, które tak bardzo nas bolą i tak bardzo nas ranią? Ale jakby tego wszystkiego jeszcze było mało, kiedy z płaczem przychodzimy do Boga, kiedy wołamy do Niego o pomoc, to wydaje się, jakby niebo było zatrzaśnięte przed nami. Bierzemy Boże Słowo i palcem pokazujemy Bogu obietnice, które mówią o Jego ochronie i które mówią o Jego zaopatrzeniu. A kiedy to nie działa, to wyciągamy palec w stronę nieba i dajemy upust swoim emocjom. Jesteśmy rozczarowani, jesteśmy zawiedzeni, źle się czujemy, czujemy się może nawet oszukani, że w ogóle Pan Bóg dopuścił do tego. Po chwili się zbieramy, płaczemy, zdajemy sobie sprawę, że to nie tędy droga i nie tędy wyjście. I znowu klękamy. I znowu wołamy do Boga. Dochodzimy do miejsca, że odnosimy wrażenie, jakby sytuacja samemu Panu Bogu wymknęła się spod kontroli. Dlaczego Bóg milczy wtedy, kiedy Go tak bardzo potrzebuje? W pewnym momencie pojawiają się pocieszyciele. Mają dobre intencje, są pełni współczucia, ale czasami jakby im mądrości brakowało. Mów, żebyś się nie martwił, ponieważ inni tak samo cierpią. I następnie podają ci jakiś skrajny przykład, który rzekomo ma cię pocieszyć. Ale prawda jest taka, że to dla ciebie żadna pociecha. Twój ból jest twoim bólem i nikt tego nie czuje tak jak ty. Ani ja nie jestem w stanie czuć czyjegoś bólu tak jak on sam. Wyobraźcie sobie, że potwornie boli was głowa. I ktoś przychodzi do was ze wspaniałą nowiną, że Kryśkę 2 dni temu jeszcze bardziej głowa bolała. Byłoby wam lżej? Albo wyobraźcie sobie, że bolą was nogi, że nie możecie wstać z łóżka, że nie możecie ustać na swoich nogach. I ktoś przychodzi z taką nowiną i próbuje cię pocieszyć i mówi, a co ma Zenek powiedzieć? Tydzień temu wpadł po tramwaj i mu obie nogi ucięło. Byłoby wam lżej? Czulibyście się lepiej z tego powodu? Wiecie, ja osobiście, ja mówię sam za siebie, kiedy ja cierpię, to nie pociesza mnie to, że inni cierpią tak samo albo jeszcze gorzej. Nie jest mi lżej przez to, że Kryśka 2 dni temu zwijała się z bólu, a dzisiaj Zenka boli to, a dzisiaj mnie boli to, co Zenek stracił. Nie jest mi przez to lżej. Powiem wam chwilę szczerości. Będę miał teraz z wami. Powiem wam, że kiedy cierpię, kiedy jestem doświadczany, nie wiem, czy dla mnie nawet jest pociechą to, że mam dojść na łasce Pana? Nie przynosi mi ulgi świadomość, że żyjemy w kraju, gdzie nie ma prześladowań, że nikt nie jest mordowany czy torturowany za wiarę. Żadną dla mnie pociechą jest to, że ktoś ma gorzej. Zauważyłem, że to wszystko jest pociechą, to wszystko jest pocieszające, ale tylko wtedy, kiedy sam nie jestem doświadczany. kiedy można powiedzieć, dobrze mi się żyje i kiedy słyszę, że gdzieś tam są prześladowania, kiedy słyszę, że ktoś cierpi, no to wtedy mam współczucie. Ale w momencie, kiedy ja jestem doświadczany, to jakby wszystkie swoje myśli krążą tylko wokół mnie, wokół mojego bólu, wokół mojego doświadczenia, w jakim się znalazłem. Kiedy się przechodzi próby i doświadczenia, to tak naprawdę myśli się tylko o jednym, żeby to się wreszcie skończyło, żeby jak najszybciej przyszło jakieś rozwiązanie, żeby nastał czas ulgi i wytchnienia, żeby ten koszmar się skończył jak po porannym przebudzeniu, żeby nastały dni radości i odpoczynku. I osobiście myślę, że to, co nam może pomóc przejść przez trudne chwile, to, co nam może pomóc przejść przez doświadczenia, to nie świadomość, że inni mają gorzej, ale świadomość, że to czemuś służy, wiara, że Bóg jest razem z nami w tym i nadzieja, że On nas z tego wyciągnie. Amen. Na pytanie, gdzie jest Bóg, kiedy cierpię, dr Brand odpowiedział: Bóg jest w tobie, tym, który cierpi, a nie w tym, który to cierpienie zadaje. I to, co chcę, żeby dzisiaj było jasne od samego początku, to, co powinniśmy sobie uświadomić, to pewną głęboką prawdę. Nasze doświadczenia mają ścisły związek z naszą wiarą. One uderzają w podstawy naszej wiary, próbując zachwiać wszystkim, co do tej pory udało mi się zbudować w relacji z Bogiem. One trzęsą posadami naszego zaufania do Boga. One potrząsają filarami też i naszego wyobrażenia o Panu Bogu. Ale jest coś paradoksalnego w tym wszystkim. Bóg wykorzystuje doświadczenia, żeby umocnić naszą wiarę, bądź żeby w ogóle ją wzbudzić w naszych sercach. I Filip Jancy napisał: wiara, którą Bóg ceni, rozwija się najlepiej, gdy wszystko się załamuje, gdy Bóg milczy i gdy ogarnia nas mgła. Jak niewiara rozwija się tam, gdzie wszystko idzie gładko, dobrze i przyjemnie i z górki, tak wiara rozwija się tam, gdzie są trudności i gdzie jest pod górę. Otwórzmy sobie Księgę Joba. Jeśli mamy swoje Biblię, otwórzmy Księgę Joba. Pierwszy rozdział, dzisiaj takim sprintem przelecimy przez Księgę Joba, od 1 do 42 rozdziału. I zaczniemy czytać od 8 do 12 wersetu. Pierwszy rozdział Księgi Joba od 8 do 12. Rzekł Pan do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba, bo nie ma mu równego na ziemi? Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: czy za darmo Job jest taki bogobojny? Czy Ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek się rozmnożył w kraju? Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma. Czy nie będzie Ci w oczy złorzeczył? Na to rzekł Pan do szatana: oto wszystko, co ma, jest w Twojej mocy, tylko jego nie dotykaj. Odszedł szatan sprzed oblicza Pana. Jeszcze jeden werset z Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, 31 werset. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Wiecie, nasze doświadczenia biorą swój początek ze sporu, który jest na linii Bóg-szatan. Diabeł za wszelką cenę próbuje udowodnić Bogu, że wiara człowieka jest tyle warta, co błogosławieństwo, którym go obdarza. Czyli, że człowiek służy Panu Bogu w zamian za korzyści, jakie z tego ma, a Pan Bóg chętnie za to płaci. I diabeł mówi tak naprawdę Bogu w ten sposób: co to za sztuka być pobożnym, kiedy się wszystko ma? Co to za sztuka, kiedy ma się pieniądze, majątek, dobre zdrowie, powodzenie i tak dalej, i tak dalej. Ale wyciągnij tylko swoją rękę, zabierz mu to, a zobaczysz, że po jego pobożności ani śladu nie zostanie. Bóg przyjął to wyzwanie, a diabeł ruszył do ataku. Kiedy plan A zawiódł, bo kiedy Job wszystko stracił, dalej służył Bogu, nie powiedział nic niestosownego, diabeł sięgnął po plan B. I czytamy w 2 rozdziale, w 4 wersecie. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: skóra za skórę. Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. Na to rzekł Pan do szatana: oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. Pierwsza ważna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, myślę, że taka do zapamiętania, coś, co naprawdę jest ważne. Kiedy Bóg dopuszcza do doświadczeń, On z góry określa już ich granice. Bóg z góry określa granice naszych doświadczeń. To Bóg decyduje o rozmiarze i o skali doświadczenia, przez jakie będziemy przechodzić. I nawet sam diabeł z piekła nie jest w stanie tych granic poszerzyć. Sam diabeł może zrobić tylko tyle, na ile mu Bóg pozwoli. Człowiek może zrobić tylko tyle, na ile mu Bóg pozwoli względem drugiego człowieka. To Bóg wytycza granice naszych doświadczeń. I to jest bardzo ważna informacja. I wiecie, w tym wszystkim Bóg nie pozwala życia dotknąć. Ale pytanie, czy w ogóle musimy przechodzić przez doświadczenia? Ja znajduję przynajmniej jeden powód, dla którego Bóg zgodził się na rozgrywkę szatana i dla którego zgadza się również na doświadczenia w naszym życiu. To jest to, o czym mówił pastor Daniel. Doświadczenia ujawniają stan naszych serc. Doświadczenia pokazują, co tak naprawdę kryje się w naszych sercach. Prawdopodobnie nie ma innej metody na to, aby sprawdzić, co jest w głębi mojego serca, jeśli nie przyjdą doświadczenia, jeśli nie przyjdą próby, jeśli nie przyjdą takie okoliczności, które to ujawnią. One sprawiają, że możemy zobaczyć, co jest tak naprawdę w naszych sercach. Pokazują nasze prawdziwe motywacje. I wiecie, to nie wszystko jest po to, żeby nas zniszczyć. Bóg nie dopuszcza do doświadczeń w ten sposób, żeby się nad nami pastwić, żebyśmy mogli zobaczyć brud w naszych sercach i chodzić z wyrzutami sumienia. Bóg pokazuje stan naszych serc poprzez doświadczenia, abyśmy mogli te serca oczyścić, abyśmy mogli paść na kolana, pokutować i wejść w nowy wymiar relacji z Bogiem. Dlatego jest mówione też i w Nowym Testamencie, żeby poczytywać to sobie za błogosławieństwo, kiedy jesteśmy doświadczani. On uderza po to, żeby nas uleczyć, po to, żeby ten cały brud, ten cały śmietnik serca mógł zostać oczyszczony. On uderza, ale on opatruje. On uderza i nie zostawia na pastwę losu. On uderza, on dopuszcza, ale po to, żeby nas opatrzeć, po to, żebyśmy się mogli do niego zbliżyć, po to, żebyśmy mogli wznieść swoje ręce, po to, żebyśmy mogli jeszcze bliżej być Boga w tych coraz trudniejszych, zakręconych czasach. Ja nie wiem, czy rozumiecie, o czym ja mówię, czy tylko ja się tak dziwnie nawróciłem. Ja jestem doświadczany. Powiem wam, przechodzę doświadczenia na wielu poziomach swojego życia. I wiecie, co pierwsze się w moim sercu pojawia? To bunt. Pierwsze, co przychodzi do mojego serca, to właśnie bunt. Pierwsze, co mam objawione, to stan swojego serca. I wiecie, czym się to przejawia? Tym, co mówię. Tym, jak się wyrażam. Tym, jak mówię. Jestem doświadczany, ale po to, żebym mógł zrozumieć, co tak naprawdę jest w moim sercu i dokąd zmierzam. Psalmista modlił się: prowadź mnie drogą odwieczną i zbadaj, czy nie idę drogą zagłady. I doświadczenia pokazują, czy idziemy drogą zagłady, czy nie. Jest jeszcze coś bardzo ważnego tutaj. Wiecie, diabeł w wielu przypadkach ma rację. W wielu przypadkach się nie myli. Wielu ludzi przychodzi do Boga ze względu tylko i wyłącznie na korzyści, które z tego mogą popłynąć. Ale kiedy przychodzą doświadczenia, to ci ludzie się gorszą. Obrażają się na Pana Boga, obrażają się na Kościół i po prostu odchodzą. Dlaczego? Dlatego, że pełnili swoją pseudosłużbę tylko i wyłącznie dla korzyści. Jak było dobrze, to rączki w górę i chwała Panu. I alleluja i do przodu. A jak jest źle, to łapy w kieszeni i bez kija nie podchodź, bo wszyscy źli. Od człowieka, który przyszedł pierwszy dzień do zboru, aż na pastorze skończywszy, czy na Panu Bogu i Kościele i w ogóle, i w ogóle. I wiecie, i jest pokazane, z kim naprawdę mamy do czynienia i co jest w sercu człowieka. I też w inny sposób jest to pokazane. Kiedy ludzie przychodzą z niczym i kiedy Bóg zaczyna błogosławić ich życie, chcę wam powiedzieć, też stan serca się ujawnia. Bo ludzie już Pana Boga nie potrzebują. Bo mają kieszenie bardziej pełne niż przyszli. I Pan Bóg już niepotrzebny, modlitwa już niepotrzebna. Bo dostał pracę, ma pieniądze i se życie układa po swojemu. I tu też widać stan serca ludzkiego. Opłakany stan serca ludzkiego. Serce Joba zostało poddane ostatecznej próbie, kiedy szatan przyszedł do niego w obecności jego żony, żeby z nim definitywnie skończyć. I w drugim rozdziale, 9-10 werset czytamy: i rzekła doń jego żona: czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złorzecz Bogu i umrzyj. Odpowiedział jej: mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga. Czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty. Job nie służył Bogu dla korzyści. Job nie służył Bogu dla mamony i powodzenia. On kochał Boga bez względu na wszystko. Spójrzmy teraz przez chwilę na jego życie. Job znalazł się w najciemniejszym miejscu, jakie można by było sobie wyobrazić. Stracił firmę, stracił rodzinę, stracił dom, stracił majątek, a na samym końcu stracił zdrowie. Został w samych majtkach i jedyną przyjaciółką, która sprawiała mu ulgę, to była skorupa, którą się drapał. Współczesna psychiatria stwierdziłaby u niego załamanie psychiczne, poddałaby go leczeniu farmakologicznemu i pewnie by go hospitalizowała. Ktoś inny by powiedział, że bez pomocy psychologa czy jakiegoś ekstraterapeuty ten człowiek sobie nie poradzi, nie ma szans. Jacyś religijni fanatycy próbowaliby z niego wygonić demona ubóstwa i choroby. Ale wiecie, to co Joba trzymało przy życiu, to co dawało mu nadzieję, to że przyjdzie taki dzień, przyjdzie taki czas, że nastąpi zmiana. Że to nie może pozostać w takim miejscu, że przyjdzie zmiana. To trzymało go przy zdrowych zmysłach. Choć dał też i upust swoimi ustami, ale to, co go trzymało, to, co mu dawało nadzieję, to, że przyjdzie zmiana. Kochani, w doświadczeniach, jeśli jesteśmy doświadczani, jeśli przechodzimy jakieś próby i trudności, wypatrujmy, aż nadejdzie zmiana. Wiecie, Bóg mnie tego uczy, że w doświadczeniach, które przechodzę, mam sięgać dalej, mam patrzeć dalej, mam patrzeć większą perspektywą i wypatrywać zmiany. Nie zwiesić ręce, nie głowę i tak już musi być i koniec ze mną, ale po prostu wypatrywać zmiany. Bóg mnie tego osobiście uczy. Ja wierzę, że to jest coś, co pomaga również i w trudnych chwilach. Posłuchajmy, co Job mówi w 14 rozdziale. Przez wszystkie dni mojej służby będę oczekiwał, aż nadejdzie zmiana. Zobaczcie, przez wszystkie dni mojej służby będę oczekiwał, aż nadejdzie zmiana. Przyjaciele przyszli go pocieszyć, a 10-krotnie go znieważyli. Żona mówi, idź się powieść. Bóg milczy, a Job każdego dnia wypatruje zmiany w swoim własnym życiu. Każdy wschód słońca, wiecie, każdy promień wschodzącego słońca, każda kropla porannej rosy, to były zwiastuny, które zapowiadały, że wstaje nowy dzień i może dzisiaj jest ten dzień, kiedy nastąpi zmiana. Wiecie, jest w tym słowie coś też i dla mnie bardzo odkrywczego. Coś, co sprawiło, że o godzinie 1:10 w nocy oczy mi się otworzyły jak 5 złotówki, kiedy zagłębiałem się w to słowo, kiedy myślałem o nim. Job nie mówi tutaj przez wszystkie dni mojego życia, słuchajcie. Nie mówi tutaj, że przez całe swoje życie, czy przez moją całą marną egzystencję teraz będę oczekiwał, aż nadejdzie zmiana. Job mówi, przez wszystkie dni mojej służby będę oczekiwał, aż nadejdzie zmiana. I wiecie, co to oznacza? To, co ja zrozumiałem przez ten fragment? Że Job dalej służy Bogu. On służył Bogu, kiedy miał wszystko i on służy Bogu, kiedy nie ma nic. On mówi, że przez wszystkie dni mojej służby oczekuje zmianę. Wiecie, kiedy zacząłem sięgać jeszcze głębiej, kiedy zacząłem schodzić jeszcze niżej, sięgnąłem do hebrajskiego tłumaczenia tego słowa. I wiecie, i to, co przeczytałem, to, co zobaczyłem w tym słowie, jeszcze bardziej otworzyło mi oczy. Słowo użyte tutaj, jako dla nas jest to przetłumaczone jako służba, ma charakter militarny. I oznacza bój, bitwę, wojnę, armię, zastęp, wojsko, żołnierza. Zobaczcie, przez wszystkie dni mojej walki, mojej bitwy i mojego boju tu na ziemi będę służył Bogu. Wiecie, służba Bogu to nie polega na tym, żeby mieć wszystko, ekstra jakieś narzędzia i nie wiadomo co. Wiecie, służba Bogu polega na tym, że nawet na łóżku szpitalnym, będąc powalony i przybity do łóżka, swoim sercem mogę służyć Bogu, swoimi ustami mogę służyć Bogu. Przypomina mi się tutaj brat Zygmunt, ostatnie dni jego życia. Wiecie, kiedy miał już godziny policzone, on służył Bogu w szpitalu, on ledwie powietrze łapał, ledwie chodził, ale wszystkim Nowe Testamenty rozdawał. On służył Bogu, mając wszystko, mając kielnię w dłoni i służył Bogu, nie mając nic, oprócz nadziei w Jezusie Chrystusie. Amen. I oczekiwał wybawienia i oczekiwał potężnej zmiany. Wiecie, Job dalej walczy pomimo swojego położenia, pomimo sytuacji, w jakiej się znalazł. On dalej toczy bój, on dalej jest Bożym żołnierzem. Wiecie, on się nie poddał. On nie mówi, no teraz moja marna egzystencja, moja służba, nie mam nic, ale służę Bogu dalej. Wiecie, czy jestem w biedzie, czy jestem w bogactwie, czy jestem w zdrowiu, czy w chorobie, czy w smutku, czy w radości. To słowo przemówiło do mnie w ten sposób. Mirek, tak długo jak żyjesz, tak długo służysz Bogu. Bez względu na wszystko, bez względu na to, co cię otacza. Jak długo żyjesz, tak służysz Bogu. Walczę w Jego armii i nie mam zamiaru zdezerterować. Czy chcesz być Bożym żołnierzem? Czy chcesz być dezerterem? Czy kiedy przychodzą doświadczenia, to po prostu zwieszasz uszy i idziesz w kąt i płaczesz i obrażasz się? Czy chcesz być Bożym żołnierzem? Czy chcesz trwać dalej na swoim posterunku i służyć Bogu bez względu na wszystko? Nigdy nie poddawaj się i nie rezygnuj. Jeśli oddałeś życie Jezusowi, służysz Bogu. Wiele ludzi tu siedzi na tej sali, którzy weszli do baptysterium i ślubowali miłość i wierność bez względu na wszystko, aż po ostatnią chwilę dni życia na ziemi i aż na wieki wieków. Przypomnij sobie tą obietnicę. Przypomnij, co ślubowałeś Bogu. Do ostatnich chwil, po ostatnią chwilę, miłość i wierność. Bóg nigdzie nie obiecuje, że nam oszczędzi doświadczeń, ale wszędzie w całej Biblii obiecuje, że przez doświadczenia nas przeprowadzi. Amen. Amen. Jesteśmy na wojnie. Ja i ty walczymy po stronie Pana zastępów. Job został dotkliwie ranny, ale nie poddał się. Zobaczcie, jak Job opisuje swoje życie. 13:28. A moje życie rozpada się jak spróchniałe drzewo. lub jak szata przeżarta przez mole. To nic innego jak obraz zepsucia, obraz zniszczenia i rozkładu. Jakkolwiek byśmy nie interpretowali powodów, dla których Bóg zgodził się na to doświadczenie, to nie zmienia faktu, że życie Joba rozlatywało się z jednego powodu. Diabeł dotknął tego życia. On położył swoją łapę na jego życiu i z tego powodu jego życie się rozlatywało. Położył swoją łapę nad wszystkim, co posiadał. Poza jednym nie mógł ruszyć życia. Bóg jest Panem życia. Jeśli dopuszcza do doświadczeń w moim i Twoim życiu, to będzie nas boleć. Ale Bóg będzie chronił naszego życia. Bóg będzie chronił naszego życia. Kiedyś jego życie przypominało zdrowy, silnie zakorzeniony dąb, a dzisiaj jakieś tam spróchniałe, rozlatujące się drzewo. Kiedyś jego życie wyglądało jak odświętna szata, a dzisiaj wygląda jak stary łachman zeżarty przez robactwo. Może diabeł położył swoją łapę na twoim życiu i sieje zamęt i zniszczenie. Twoje życie może było kiedyś ułożone, stabilne, a dzisiaj po prostu rozpada się jak próchno. Miałeś plany, miałeś marzenia, a dzisiaj zostały ci tylko same zgliszcza. Może twoje małżeństwo, niegdyś pogodne i szczęśliwe, dzisiaj jest bliskie rozkładu. Może twoja firma albo firma, w której pracujesz, po prostu się rozlatuje. Może boisz się, że twoja córka zajdzie w ciążę. A może boisz się, że twój syn zacznie eksperymentować z narkotykami. Ja nie wiem, czy to cię pocieszy, ale wiecie, ostatnie słowo należy do Boga. Jeśli uchwyciłeś się Boga, jeśli jesteś Bożym żołnierzem, ostatnie słowo należy do Boga. Pamiętajmy o tym. Job mógłby się poddać, ale nie zrobił tego, bo wiedział, że ostatnie słowo należy do Boga. W 19 rozdziale z kolei czytamy: lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje i jako ostatni nad prochem stanie. Wiecie, Job mógł, nie wiem, być w takiej pustce w swoim życiu, że mógł wołać: Boże, wszystkie znaki na niebie i na ziemi mówią mi, że to już koniec. Nie widzę najmniejszych oznak na to, że cokolwiek się zmieni. Boże, ja nie dostrzegam Cię w tym, co się stało, ale ja wiem, że Ty żyjesz i ja wiem, że jeszcze nie powiedziałeś ostatniego zdania w stosunku do mojego życia. To było w sercu Joba. To doświadczenia ujawniły, co jest w jego sercu. On nie widział najmniejszych oznak tego, że Bóg jest. Ale on wiedział, że to jeszcze nie koniec, że Bóg jeszcze nie powiedział ostatniego zdania. Ja nie wiem, skąd się bierze taka nadzieja w takiej beznadziei. Ja nie wiem, gdzie się rodzi taka wiara w człowieku, który wiarę już dawno powinien stracić. Ale wiem jedno, że ten, który był ukrzyżowany, żyje. I w momencie, kiedy już nikt nie będzie miał nic do powiedzenia, to on przemówi. To on przemówi. I wiecie, i dał tego liczne dowody w Bożym Słowie. Kiedy szedł Jair do swojego domu z Jezusem, ponieważ przybiegł do niego, bo jeszcze kiedy wychodził z domu, jego córka jeszcze żyła. I poprosił Jezusa, żeby szedł i uzdrowił mu córkę. I w drodze przyszedł ktoś z domu Jaira i mówi: po prostu za późno. Jairze, za późno. Czas iść po prostu do domu pogrzebowego. Czas załatwiać tam sprawy, a nauczyciela już zostaw w spokoju. I wtedy, kiedy wszyscy zamilkli, tak sobie to wyobrażam. Wiecie, że kiedy szli, to jeszcze może coś się działo, było jakieś zamieszanie, ale w tym momencie wszyscy milczą. I w tym momencie już nikt nie ma nic do powiedzenia. I on teraz przemawia, i on odzywa się, i swoimi ustami wypowiada: nie bój się, Jairze, tylko wierz. I idą dalej. I wiecie, i ta wiara pchnęła Jaira, że poszli dalej. A kiedy przyszli pod dom, znowu już tam nie miał nikt do powiedzenia. Jedynie co tam się działo, to płacz i lament. I on znowu, wtedy, kiedy już nikt nie miał nic do powiedzenia, on znowu przemówił, stanął nad martwym ciałem i powiedział: Talita kumi, co oznacza: dziewczynko, mówię ci, wstań. I co się stało? I dziewczynka wstała. Dziewczynka przemówiła, dano jej wodę, dano jej pić i ona ożyła. Bo w chwili, kiedy nikt już nie ma nic do powiedzenia, on przemówi i oczekujmy jego głosu, wypatrujmy jego działania. kiedy prowadzono kondukt pogrzebowy, kiedy on wchodził do miasta, z miasta wychodził kondukt pogrzebowy, a na marach niesiono młodego człowieka. I nie miał tam już nikt nic do powiedzenia. Jedynie co mogli zrobić, to odprawić ostatnią posługę, przytulić tą matkę, która już poprzednio tędy szła. To już jej był drugi pochód. Wcześniej szła za mężem, a dzisiaj idzie za swoim synem. I już nikt nie ma tam nic do powiedzenia. Ale on zatrzymał te mary. I mówi znowu, wtedy kiedy wszyscy milczeli: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I młody człowiek się podniósł i wstał. Wiecie, kiedy Łazarz leżał w grobie od trzech dni. I słuchajcie, tam już 3 dni nie miał nikt nic do powiedzenia. Już 3. dzień, tam już nie miał nikt do gadania. A on stanął naprzeciwko groty i powiedział: Łazarzu, wyjdź. I Łazarz wyszedł. Dlaczego? Dlatego, że to Jezus mówi ostatnie słowo. Dlatego, że do Niego należy ostatnia decyzja. To On mówi ostateczne słowa. Kiedy rozpętała się burza na morzu i uczniowie w panice próbowali się ratować, obudzili Jezusa. I znowu wtedy, kiedy nie miał nikt do powiedzenia, On przemówił. I nastała wielka cisza, jak mówi Boże Słowo, bo On przemówił. Jakże potrzebujemy takiej ciszy w naszych sercach. Jakże potrzebujemy takiej ciszy wtedy, kiedy wokół naszego życia jest burza, kiedy są gromy i kiedy tak naprawdę nie mam w niczym oparcia. Jakże potrzebujemy wtedy, aby On przemówił, aby On się opowiedział, aby On zainterweniował. Wiecie, co najbardziej boli? Ja już tu kiedyś mówiłem. Nie to, co bardzo boli, ale to, co długo boli. To, co długo boli, to najbardziej boli. I wiecie, i Pan Bóg wyczekuje nieraz do ostatnich chwil, poddaje nasze serce próbie aż do końca, aż do ostatnich chwil. Ale pamiętajmy jedno, ostatnie zdanie należy do Niego. Jeśli Mu zaufałeś, jeśli się Go uchwyciłeś, to On ma ostatnie zdanie. Henriette Stowe, kobieta, która miała swój udział w zniesieniu niewolnictwa w Ameryce, między innymi przez książkę, którą napisała Chata wuja Toma, powiedziała: gdy znajdziesz się w miejscu, w którym wszystko skierowane jest przeciwko tobie, aż będzie ci się wydawać, jakbyś nie mógł stać ani minuty dłużej, nigdy wtedy nie rezygnuj, gdyż to właśnie jest miejsce i czas, w którym fala się odwróci. Nigdy nie rezygnuj, bo w momencie, kiedy wydaje się nam, że już idziemy na dno, to fala się odwraca. Może jesteś dzisiaj ty, bracie, siostro, przyjacielu, w takim miejscu. Powiedz, czy już się poddałeś? Może już masz napisaną, nie wiem, rezygnację z pracy. Może bijesz się z myślami i chcesz odejść od swojego współmałżonka. A może ty, młody człowieku, masz już dość swojego rodzinnego domu i chcesz się po prostu wynieść. Powiedz, poddałeś się już? Zrezygnowałeś już? Pamiętaj jedno, Bóg nie powiedział jeszcze ostatniego zdania, jeśli Mu zaufałeś. Może pogodziłeś się ze swoim losem i mówisz, że tak musi być, ale tak wcale nie musi być. Nigdy nie godź się na porażkę w twoim życiu, dopóki Bóg nie powiedział ostatniego słowa. Nie mów, że jestem stracony, nie mów, że nic mi w życiu już nie wyjdzie. Diabeł kocha, jak tak myślimy, dlatego, że uwierzyliśmy w jego kłamstwo. Nie uwierzyliśmy w Boże obietnice, ale uwierzyliśmy w jego kłamstwo. Zwróć się po raz kolejny do Boga i wypatruj zmiany. Bóg nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Wiecie, Job wytrwał, a zła fala się odwróciła. I w 42 rozdziale, w 10 wersecie czytamy: Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi i rozmnożył Pan Jobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał. Job wytrwał do końca i zobaczcie, ta zła fala się cofnęła. Ta zła fala zmieniła kierunek, a Bóg pobłogosławił Joba. Bóg przyszedł i zmienił jego los. W tym momencie, kiedy Job miał spotkanie modlitewne. W tym momencie przyszedł do niego Bóg, kiedy był pogrążony w modlitwie. Kiedy miał czas sam na sam z Bogiem. Bóg przyszedł i zmienił jego los. Słuchajcie, Duch Święty nie odpowiada inaczej, jak tylko w odpowiedzi na modlitwę. Duch Święty nie wstępuje sobie od tak, po dobrym obiedzie albo po jeszcze lepszej kolacji. Duch Święty wstępuje tylko i wyłącznie w odpowiedzi na modlitwę. Jeśli Go nie potrzebujemy, nie módlmy się. Ale jeśli mamy głód, jeśli mamy pragnienie działania Ducha Świętego, oczyszczającego, tego wypalającego działania Ducha Świętego w naszym życiu, odpowiedzią dla mnie i dla Ciebie jest modlitwa. Odpowiedzią dla mnie i dla Ciebie spotkanie w miejscu, gdzie przyjdzie Bóg i zmieni Twój los. I nastąpi zmiana. Oto ostatnie słowo, które należało do Boga. Bóg dopuszcza do doświadczeń i jeszcze zanim one dosięgną naszego życia, On już ma z nich wyjście. Powiedzcie, czy to jest dobra nowina? Czy to jest dobra nowina, że zanim Bóg dopuści do doświadczeń, to On już ma z nich wyjście? Dobra nowina, tylko gorzej, wiecie, z tą świadomością. Jakoś nie potrafimy się tym pocieszyć w chwili, kiedy przechodzimy doświadczenia, prawda? Jakoś jest nam trudno, ale wierzę, że i do tego Bóg może dać nam siłę. Chciałbym, żebyśmy zapamiętali jeszcze jedną rzecz, kolejną. Doświadczenia prowadzą do jeszcze większego poznania Boga. Doświadczenia prowadzą do jeszcze głębszego objawienia Boga. I czytamy też w 42 rozdziale, w 5 i 6 wersecie. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i w popiele. Zobaczcie, co przyniosły doświadczenia. Job wierzył w Boga, Job miał poznanie Boga, ale on teraz, w tym momencie, doszedł do większego objawienia Boga. On zaczął Go dostrzegać w dziele stworzenia, w tym, co Bóg czyni na co dzień. To jakoś było wcześniej, do tej pory przed nim zasłonięte, ale kiedy Bóg mu to odsłonił, on jak na to wszystko popatrzał, na to, co go otacza, mówi, Boże, ja Cię teraz widzę. To było objawienie, to było głębsze objawienie, które przyszło przez doświadczenie do jego życia. To, co miało Joba zniszczyć, tak naprawdę przyczyniło się do większego poznania Boga. To, co z kolei Boga miało ośmieszyć, przyczyniło się do jego chwały. Doświadczenia prowadzą nas do wzrostu i do uwielbienia Boga. Ostatni punkt. Ostatnia rzecz i ostatnie zdanie, które również bym chciał, życzyłbym sobie, gdybym miał to głęboko wyryte w sercu i w swojej pamięci, ale również, żebyście i wy to mogli zapamiętać. Doświadczenia burzą to, czego się tak mocno trzymamy, abyśmy mogli otrzymać więcej. Doświadczenia, wiecie, burzą pewien nasz schemat, pewien nasz utarty porządek po to, żebyśmy mogli dostać więcej. I w 12 wersecie czytamy 42 rozdziału. A Pan błogosławił ostatnie lata Joba więcej aniżeli początkowe. Tak, iż miał 14 tysięcy owiec, 6 tysięcy wielbłądów, 1000 par wołów i 1000 oślic. Job przez doświadczenia, które miał, przez wytrwałość, wiecie, otrzymał dużo, dużo więcej. Pewna historia opowiada o człowieku, który wskutek powodzi stracił dom i młyn. I został on całkowicie pozbawiony praktycznie chleba, swojego dobytku. I gdy woda opadła i gdy ten człowiek, wiecie, ze złamanym sercem patrzył na ruiny i zgliszcza, tego, gdzie mieszkał i tego, z czego żył. Nagle, wiecie, dostrzegł coś w ziemi, co zaczęło się błyszczeć. I on krzyknął, to złoto! I gdy podbiegł, okazało się rzeczywiście, że to złoto. I ten człowiek naprawdę się wzbogacił. On się stał bogaty. Powódź, która zniszczyła jego dobytek i doprowadziła do nędzy, jednocześnie odkryła inne, dużo wartościowsze źródło. Inne, dużo większe bogactwo. Zobaczcie, musiała przyjść powódź, żeby to odkryć. Musiały przyjść doświadczenie, żeby spod spodu wydobyć to, co naprawdę miało wartość. To, po czym on chodził, a czego nie był świadomy. To, co było w zasięgu jego ręki. A czego bez tego doświadczenia nie mógł zobaczyć i nie mógł dotknąć? Doświadczenia, przez które przechodzimy, są jak taka powódź, która z jednej strony coś zabiera, a z drugiej strony jednak daje w zamian coś dużo wartościowszego, coś dużo lepszego, dużo głębszego. Czy znaleźliśmy chociaż jedną małą odpowiedź na pytania, które gdzieś mamy w swoich sercach, dlaczego przechodzimy doświadczenia? Chociaż jedną małą odpowiedź. Dlaczego one, czemu one służą, po co one są w naszym życiu? Jeśli tak, to Bogu chwała, bo to Jego Słowo objawia, bo to Jego Słowo o tym mówi. Piotr napisał w swoim pierwszym liście: weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, aby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. To słowo mówi: gdy trzeba. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, jesteście zasmuceni doświadczeniami. Kochani, widocznie trzeba. Widocznie trzeba. Zrozummy sens naszych doświadczeń. Nasz bunt, nasze poddanie się niczego tutaj w tym momencie nie zmieni, ale zrozumienie naszych doświadczeń może uczynić dużo więcej w naszym życiu i może odkryć jeszcze głębsze pokłady duchowego bogactwa. Zakończę zdaniem, które wypowiedział pewien kaznodzieja. A powiedział tak: Bóg za bardzo nas kocha, żeby oszczędził nam doświadczeń. Pamiętajmy o tym. I chcę wam powiedzieć, jestem pierwszy, który muszę o tym pamiętać. Pierwszy muszę o tym pamiętać. Niech was Bóg błogosławi. Niech was przeprowadza przez doświadczenia. Niech was chroni. Niech wam da jeszcze większe poznanie Boga. Amen.